Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Kochani, chciałbym się z Wami podzielić Słowem Bożym dzisiaj. Chciałbym się podzielić Słowem, które zatytułowałem Pokonaj Olbrzyma. Dzisiaj będę mówił o olbrzymach. W Biblii jest kilka fragmentów, które opowiadają nam o olbrzymach. Te olbrzymy to w ogóle jakaś taka dziwna rzecz, skąd one się wzięły, tak jakby trochę takie duchowe były, więc dzisiaj będę mówił nie o takich olbrzymach, wiecie, z krwi i kości, ale raczej o duchowych olbrzymach, które mogą atakować ciebie i twoje życie. A chciałbym rozpocząć od tego, że jako dziecko Boże, jak przychodzisz do Jezusa, to Jezus ciebie czyni między innymi współdziedzicem. Czyli inaczej mówiąc, Bóg ma pewne dobrodziejstwa dla ciebie, błogosławieństwa. Rzeczy, które tak jak naród izraelski, Bóg obiecał im, że wejdą do ziemi obiecanej i tam zaczną mieszkać, tak samo Bóg nam obiecuje, że są rzeczy dla nas. Że są rzeczy, które Bóg przewidział dla każdego z nas. Ale jestem osobą świadomie wierzącą ponad 20 lat, prawie 25 lat i powiem wam, że nie zawsze to widziałem, czy w swoim życiu, czy w życiu wierzących, żeby te wszystkie dobrodziejstwa, żeby te wszystkie rzeczy, o których Biblia mówi, funkcjonowały w naszym życiu w takich wymiarach, o których czytam. I chciałem dzisiaj poruszyć, dlaczego może tak nie być, że to, co Pan Jezus nam obiecuje, to, co Pan Jezus nam daje i mówi, że jest Twoje, nie zawsze funkcjonuje w naszym życiu. I między innymi jest to dlatego, że na tym świecie nie tylko jest człowiek i Bóg, ale na tym świecie jest człowiek, Bóg, grzech i diabeł. I to są powody, dla których wiele rzeczy, które Bóg mówi, że będziesz dziedziczył w Jezusie, Ty je masz, ale to nie jest rzeczywistością dla ciebie, ty w nich nie funkcjonujesz. Przykład, Jezus daje nam wolność, ale widziałem chrześcijan, którzy są związani, tak? Przykład, Jezus daje nam wybaczenie, ale widziałem ludzi, którym było trudno przyjąć to wybaczenie z powodu pewnych schematów myśleniowych, z powodu pewnych uczuć, które się w ich życiu pojawiły i przeżyć i było trudno przyjąć to, że Bóg im wszystko wybaczył. Ale przecież to jest prawda w Jezusie, że Bóg im naprawdę wszystko wybaczył. Amen? Dlatego dzisiaj będziemy mówić o pewnych olbrzymach, które mogą pojawić się w Twoim życiu albo się pojawiły i stoją na drodze do tego, żebyś mógł żyć w tej ziemi obiecanej, w Bożym dziedzictwie, w rzeczach, które Bóg ma dla ciebie. I tak naród izraelski przeszedł pustynię i wszedł do ziemi obiecanej i mógł się zacząć cieszyć z owoców tej ziemi. I wiecie co? I tam były olbrzymy. Tak samo i w naszym życiu, jak się nawracasz, to mogą zdarzyć się wrogowie w twoim życiu, których Bóg nie wysyła, ale Bóg mówi idź i walcz. Weź Słowo Boże, weź modlitwę, stań w mocy Ducha Świętego i zacznij walczyć, tak? Bóg wzywa swój Kościół do walki. Amen? Między innymi w Nowym Testamencie Kościół wierzący są nazwani Jego żołnierzami, żołnierzami Chrystusa. Amen? Bóg wzywa ciebie, żebyś walczył. Amen? Bóg wzywa ciebie, żebyś walczył. Bóg wzywa ciebie, żebyś pokonał każdego olbrzyma, każdą rzecz, która pojawia się w twoim życiu i stoi pomiędzy tobą a Bożym dziedzictwem, Bożymi planami i Bożymi zamiarami. Amen? Dlatego czasami możemy się zastanawiać, no ale dlaczego Bóg to obiecał, a dlaczego ja muszę przejść jakąś próbę? Dlaczego ja muszę przejść jakąś walkę? Bo Bóg chce, żebyś był silny w Nim. Bo Bóg chce, żebyś walczył Jego słowem, Jego modlitwą w mocy Ducha Świętego. Amen? Tak to jest. Więc wróćmy do tych olbrzymów. Mówimy o ziemi obiecanej. Naród izraelski idzie, Bóg obiecuje im, że dojdą do Kanaanu, gdzie będzie ich ziemia obiecana. Bóg daje im to słowo. Naród izraelski podchodzi do ziemi obiecanej, gdzieś ona jest w oddali i wysyłają 12 zwiadowców, którzy mają iść zobaczyć, jak to wszystko jest, żeby posiąść tą ziemię. Wychodzi 12, jeden z każdego plemienia i idą. Oglądają wszystko, co tam się dzieje i wracają. I 10 z tych 12 zaczyna mówić tak, faktycznie świetna ziemia. No, niesamowite rzeczy tam widzieliśmy, ale są olbrzymy. Są olbrzymy, które no, nie pokonamy ich. Nie ma szans. Rozdepczą nas jak koniki polne. Dwóch, Jozue i Kaleb, mówią stop. Prawda, są olbrzymy, wielcy, ale Bóg obiecał, że to jest nasza ziemia i my ich pokonamy, my ich zwyciężymy. I to jest postawa, to jest ten duch Jozłego i Kaleba powinien być w nas. To jest postawa, która mówi, okej, Bóg coś obiecał. Bóg jest moim życiem. Dlatego nawet jeżeli pojawi się jakiś olbrzym, to ja się nie odwrócę, nie zwątpię w to, co Bóg mi powiedział, w to, co Bóg powiedział przez swoje słowo, ale ja wyjdę w imieniu Pana i będę walczył. Bóg wzywa Ciebie, żebyś walczył. Bóg wzywa Ciebie, żebyś się nie poddał, ale wziął to, co On już dał i walczył. Naszym orężem jest modlitwa, kochani. Naszym orężem jest Słowo Boże, tak? Naszym orężem jest moc Ducha Świętego. Amen? Więc czytamy o tym w czwartej Księdze Mojżesza, 13 rozdział. Czwarta Księga Mojżesza, 13 rozdział od 30 wersetu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. To był Kaleb, który mówił, że zwyciężą. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest od nas silniejszy. I zobaczcie tych 10, co robili. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali. Mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydaliśmy sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Czyli ci ludzie widzieli siebie jako małe owady, jako małe robaczki i oni po prostu mówili, nie wejdą tam. Ale Kaleb i Jozue powiedział, to jest nasze, przemożemy ich i to jest Duch Święty, to jest Duch, którego Ty masz. Nie lękaj się, nie bój się, ale powiedz, przemożesz. Będziesz walczył i zwyciężysz. Faktycznie w ziemi Kanaan żyły te olbrzymy, to nie było kłamstwo, żyli wysocy, ogromni ludzie i na pewno to byli ludzie niebezpieczni i na pewno nie chcieli pozwolić, żeby naród izraelski wszedł i zajął ich domy, zajął ich ziemię, więc na pewno mieli walczyć. Wiemy, że naród izraelski w końcu wszedł do tej ziemi, wywalczył i wziął w posiadanie to, co Bóg im dał, tak? Ale słuchajcie, po jakimś czasie, nie wiem ile czasu upłynęło, podobna sytuacja. Naród izraelski już jest w ziemi obiecanej, już mieszkają. Powiem wam, że Jozue i Kaleb, którzy byli już w podeszłym wieku, pewnego razu powiedzieli, my pójdziemy jeszcze wyższe góry, jeszcze wyższe tereny, tam gdzie są te olbrzymy i jeszcze im dołożymy, jeszcze ich pokonamy. To był ten duch, który Bóg chce, żeby był w Kościele. Nie poddajemy się, walczymy i zwyciężamy, tak? Amen? Ale powiem wam, że upłynął jakiś czas, nie wiem, może 100 lat, czy więcej, naród izraelski się już cieszył, wiesz, już miał króla i mieszkali, mieli swoje owoce, prawda, owce i tak dalej. Pewnie dobrze im było. I znowu pojawia się olbrzym. Wiesz, i może w twoim życiu tak jest, że weszłeś w nowonarodzenie, weszłeś w Boże Królestwo, przyjąłeś Ducha Świętego, zacząłeś rozumieć, co Boże Słowo mówi i zaczynasz żyć z Bogiem, jest coraz lepiej i nagle pojawia się wielki olbrzym przed tobą i zaczyna z ciebie kpić i zaczyna do ciebie mówić. I co ty zrobisz? Czy będziesz jednym z 10, który się odwróci i powie, to się nie da, trzeba chyba wrócić, może wrócić do świata, może zacząć żyć mizernym, niskim życiem, które nie ma sensu, nie ma wartości, albo będziesz jak Jozue i Kaleb, którzy powiedzą, ale dzięki Bogu ja pójdę do przodu. Przemożemy go, zwyciężymy, pokonamy. I tak było, opisane jest to w pierwszej księdze Samuela, 17 rozdział. Mówię o sytuacji, gdzie Saul i jego szeregi wojsk stały, a naprzeciwko nich w dolinie stali Filistyńczycy. I z tych Filistyńczyków wyszedł jeden olbrzym. Wyszedł i zaczął się naśmiewać. Zaczął kpić, zaczął żartować. Z nich i z Boga żywego. Każdego dnia mówił, ciągle atakował. I czekał, aż ktoś się ośmieli, kto wyjdzie do niego, ażeby on go mógł pokonać. Zasada była taka, kto pokona tego wojownika, ten zwycięża walkę. I ten Filistyńczyk, ten olbrzym Goliat wychodził i każdego dnia lżył szeregi Izraela. Każdego dnia mówił źle o Bogu Izraela. I nikt, ani król, który był najwyższy w tamtym narodzie, ani żaden z tych wojowników nie ośmielił się wyjść i walczyć. I ten Goliat walił, mówił, śmiał się i wszyscy po prostu mieli tyle strachu, że nikt nic nie zrobił. Czytam. Wtedy wystąpił z szeregu Filistyńczyków pewien harcownik imieniem Goliat z Gat o wzroście 6 łokci i 5. To było ponad 3 metry, tak? I wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? Saul i jego żołnierze byli napełnieni strachem, sparaliżowani strachem i nikt nie wychodził, żeby po prostu walczyć. A ten olbrzym napierał, naśmiewał się i po prostu można powiedzieć, że przegrana wisiała w powietrzu. Jak długo mogli tam stać? Byli w ziemi obiecanej, byli w miejscu, gdzie Bóg ich umieścił, ale był olbrzym, który chciał wszystko zniszczyć i chciał im wszystko zabrać. I może dzisiaj ktoś jest z nas w takiej sytuacji, że przed nim jest olbrzym, który się naśmiewa, który próbuje mu odebrać wszystko i co ty z tym zrobisz? Potrzebujesz ducha Dawida. Potrzebujesz być jak Dawid. I pojawił się Dawid, który w imieniu Pana zwycięża tego olbrzyma, odcina mu głowę i pokonuje hordy tego nieprzyjaciela. Pytam się, kto dał zwycięstwo Dawidowi? Bóg, tak? Ale kto poszedł i kto zwyciężył? Dawid, tak? Kto poszedł, kto wziął ten miecz i odciął łeb tego Goliata? Dawid, tak? Dlatego Bóg daje ci zwycięstwo, Bóg daje ci moc, ale kto pójdzie? Ty i ja, tak? Kto zawalczy z Goliatem? Ty i ja. Czasami chrześcijanie czekają, żeby Bóg wszystko za nich wykonał. To jest lenistwo duchowe, tak? To jest egoizm, to jest niezrozumienie albo niedojrzałość. Pamiętam takie czasy, to były lata 90. i początek roku 2000, gdzie dużo ludzi mówiło o demonach. I wiele rzeczy na demony zganiało. A to demon to zrobił we mnie, tak? A to demon sprowokował mnie do tego. Ja nawet spotkałem tego człowieka, który, wiesz, bił swoją żonę czy kobietę, nie wiem, kogo on tam miał i pił. I kiedy przyszedłem do niego na rozmowę duszpasterską, to on mówi, to nie on, tylko demon. No to trzeba wygonić takiego demona, krótko, tak? A później zlać tego faceta, dobrze? Tak, żeby zrozumiał, że to po prostu nie może brać i zwalać odpowiedzialności na demony, tylko po prostu sam musi wziąć się za siebie. I była taka teologia, że to demony wszystko. I ludzie swoją odpowiedzialność zwalali na demony. Zamiast sami po prostu się nawrócić i pokonać tego demona, tak? W imieniu Jezusa. Dzisiaj czasami słyszymy teologię łaski, tak? Że wszystko łaska załatwi, że wszystko Bóg załatwi za ciebie, a ty możesz siedzieć i telewizor oglądać. A Bóg za tobą wszystko zrobi, jak ten lokaj, tak? Albo kelner w restauracji. To nie jest Bóg i to nie jest zdrowe, tak? Dlatego, że ty musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie. I Bóg daje tobie moc, Bóg daje tobie modlitwę, Bóg daje swoje słowo, żebyś ty pokonał tego Goliata. Żebyś ty wstał i powiedział w imieniu Jezusa, nie pozwolę, żeby grzech w moim życiu panował, tak? Bo Jezus go już zwyciężył, tak? Dał mi wolność. Nie pozwolę, żeby przyszedł jakiś olbrzym i sparaliżował moje życie z Bogiem, także ja nie będę się modlił, nie będę czytał Słowa Bożego i nie pojawiać się będę na zgromadzeniu Bożych ludzi. Pokonam tego Goliata. Odetnę mu łeb, tak? I kopnę go w tyłek. Amen? Alleluja. Tak? Taka jest prawda. Jeżeli siedzisz i myślisz, że Bóg wszystko załatwi za ciebie, to tak nie jest napisane w Biblii. Bóg nie załatwia wszystkiego. Bóg ma swoją rolę i On się dobrze trzyma tej roli. I Bóg to robi. Ale Bóg współdziała z nami. Bóg współdziała z wierzącymi. Amen? Bóg nie załatwia wszystkich spraw sam. On oczekuje ciebie, że swoją rolę dobrze wypełnisz. Więc Dawid poszedł w mocy Ducha Bożego w imieniu Pańskim i to on odciął łeb temu Filistyńczykowi. To on wymierzył tą procą i walnął go kamieniem w łeb, tak? To był on, który musiał stanąć naprzeciwko tego Goliata. Więc nie chowaj się za demonami, nie chowaj się za łaską czy za czymkolwiek innym. Przychodzi dzień, że musisz stanąć naprzeciwko tego olbrzyma i w mocy Ducha Bożego, w Słowie Bożym, w modlitwie musisz go pokonać. Tak? I czytamy o Dawidzie w ten sposób. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie. I służyła mu ona jako sajdak na kamienie i tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. I mówi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem i z oszczepem i z włócznią, Dawid tak mówi do Goliata, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. I sięgnął Dawid swoją ręką do torby i wydobył stamtąd kamień i wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. Takie było zwycięstwo. Tak Dawid poszedł, tak Dawid zrobił. Bo miał dość już, że wychodzi taki jakiś olbrzym i ciągle gada rzeczy przeciwko jego Bogu, przeciwko Izraelitom i nikt nic z tym nie robi. Powstań w swoim życiu, tak? Jeżeli są olbrzymy w twoim życiu, powstań i powiedz dość. Zacznij się modlić. Zdobądź wiedzę na temat Słowa Bożego, Bożych obietnic, tak? Zacznij używać mocy Ducha Świętego w swoim życiu, żeby Boże rzeczy wyglądały jak Boże rzeczy, tak? Jeżeli pojawiają się olbrzymi, to znaczy, że jesteś w ziemi obiecanej, tak? Ci Kananejczycy byli w ziemi obiecanej, to było Boże dziedzictwo. I może ktoś z nich miał żal do Boga, Boże, dałeś nam tą ziemię, a tu wychodzi jakiś Goliat, tak? I co on chce? I może dziś w twoim życiu są Goliaty, które wychodzą i próbują się rządzić. I możesz spasować, możesz być jak Saul i ci jego wojownicy i powiedzieć, okej, chyba posprzątane. Chyba, żeśmy przegrali tą walkę i możesz się odwrócić, ale możesz też wziąć przykład z Dawida, który poszedł w imieniu Pana, poszedł w mocy Ducha Świętego, tak? Poszedł taki, jaki był i zawalczył i zwyciężył. Bóg stanął z nim. Wiecie, Biblia nie opisuje, dlaczego Dawid wziął 5 kamieni. Ja próbowałem się doszukać tego, niektórzy, którzyśmy słyszeli już, że 5, liczba 5 to może jest też symbol łaski, no nie wiem, nie umiałem się doszukać, dlaczego on tych 5 kamieni wziął, ale pozwólcie, że dzisiaj sobie tak trochę pomyślę o tym. Nie ma tego w Biblii, to są moje myśli, dobrze? Więc ja sobie wymyśliłem takie 2 teorie. Jedna teoria mówi, dlaczego Dawid wziął 5 kamieni. Bo wiecie, Dawid był przygotowany, że on zwycięży tego Goliata, że on pójdzie, uderzy na niego i on już nigdy nie wstanie i oni go pokonają. Więc on się, to jest moje myśli, więc on się przygotował. Jak ja bym na miejscu Dawida, to może bym się też tak przygotował. On mówi, jakby ten jeden kamień nie do końca trafił i zabił tego Goliata, to mam jeszcze 4. I jak Dawid będzie uciekał, to ja mu jeszcze dołożę. Miał po prostu amunicję. To jest jedna moja teoria. Że był przygotowany, żeby go po prostu unicestwić. Druga teoria jest następująca. Równie wspaniała jak pierwsza. Dawid być może był przygotowany na to, że Goliat ma 4 braci. I gdy już zabije Goliata, żeby nie wyszedł kolejny Goliat numer 2, to on był przygotowany, żeby jeszcze kolejnego zabić. Jakby ten 2 miało jeszcze 3 braci, to on był jeszcze przygotowany na kolejną walkę, żeby kolejną walkę zwyciężyć. Wiecie, to jest trochę może zabawne, co mówię. To są moje myśli. Ale prawda jest taka, że Dawid miał 5 kamieni i że Dawid zwyciężył tego Goliata. I chciałbym dzisiaj mówić może o takich 5, wiecie, Goliatach, o 5 olbrzymach, i może jeden z nich, albo może wszystkie, nękają twoje życie. I chciałem ci powiedzieć, weź proce, mówię duchowym językiem, weź duchowy kamień i po prostu uderz w tego Goliata. Nie czekaj całe życie w przeświadczeniu o tym, że jesteś w Bożym dziedzictwie, w przeświadczeniu o tym, że ty jesteś Bożym dzieckiem, ale po prostu stoją Goliaty, stoją olbrzymy w twoim życiu, które się naśmiewają, zatrzymują cię do tego, żebyś wchodził w pełnię Bożych rzeczy w twoim życiu, żebyś mógł się rozwijać w Bożym Królestwie, wzrastać do pełni Chrystusowej, wchodzić w swoje powołanie, robić rzeczy, do których Bóg cię powołał. I powiem wam, jeżeli chcesz być posłuszny Bogu, to pojawią się Goliaty, tak? Apostoł mówił tak, Paweł bodajże, że jeżeli chcesz służyć Bogu, to będą prześladowania, tak? Jeżeli chcesz służyć Bogu, to będą problemy. To jest częścią Ewangelii, tak? Nawróć się, będziesz miał problemy. Bóg rozwiąże twoje problemy, ale jak się nawrócisz, przyjdą innego rodzaju problemy. Tak samo. Potrzebujesz Boga nieustannie w swoim życiu. Amen? Chciałbym mówić o takich 5 Goliatach, o 5 olbrzymach. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli. I modlę się też teraz, Duch Święty, żebyś przekonywał nas w naszych sercach. Jeżeli pojawiają się jakieś te Goliaty, które są w naszym życiu, żebyśmy mogli odnieść zwycięstwo. I też modlę się, Duch Święty, żebyś nas przekonywał o tym, że możemy zwyciężyć i że dziś jest czas, żeby pokonać Goliata. Amen. Kamień pierwszy. Goliat pierwszy, strach. Strach. Wszystkiego się boję. Boję się podjąć decyzję, bo może być zła. Boję się wyjść do ludzi. Boję się o swoją przyszłość. Boję się o swoją rodzinę. Boję się, że stracę pracę. Boję się, że coś zrobię takiego, co się Bogu nie będzie podobało. Ja się ciągle boję. Kiedyś przyszedł do mnie człowiek, który powiedział, ja się bardzo boję i tak się trząsł. Bóg jest w stanie nas uwolnić od strachu. Bóg nie chce, aby żadne jego dziecko żyło w strachu. Apostoł Paweł do Tymoteusza pisał, że nie dał nam Bóg ducha strachu, tak? Ale mądrości, rozsądnego myślenia. Bóg nie jest Bogiem strachu. I jeżeli dziś przeżywasz jakiś strach w swoim życiu, to zlokalizuj to jako, zdefiniuj to jako Goliat w twoim życiu. Olbrzym, który stoi na drodze do Bożych rzeczy. Jeżeli dziś przeżywasz strach z jakiegoś powodu, to ten strach na pewno nie pochodzi od Boga. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Czyli co ty możesz zrobić? Możesz udawać, patrzeć w lewo i udawać, że nie widzisz tego strachu i Goliata i się uśmiechać, albo możesz pewnego dnia, może to być nawet dzisiaj, możesz powiedzieć, Goliacie strachu, ja cię... I zacznij modlić się, mój Bóg jest moją odwagą, mój Bóg jest moją siłą. Nie będę się bał w Jezusie, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, tak? Mój Bóg mnie poprowadzi, amen? Bez strachu odejdź z mojego życia w imieniu Jezusa, tak? Nie chcę ciebie. I zaufaj Jezusowi, bez Duch Święty, przyjmuję ciebie jako ducha, który jest duchem odwagi, duchem mądrości, duchem, który mnie poprowadzi za Jezusem. Amen? Tak? Może pomódlmy się. Powiedz tak, Duchu Święty, przyjmuję ciebie jako ducha odwagi, jako ducha mocy i nie chcę więcej się bać w moim życiu. Ufam tobie, Jezu. Amen. Drugi kamień, drugi Goliat, jeszcze gorszy niż pierwszy, odrzucenie. Wielu ludzi w Polsce, a co za tym idzie, wielu chrześcijan ma problem z nieustannym odrzuceniem. Ciągle przeżywają w sobie jakiś rodzaj związania, że są odrzuceni. Czują się, że są gorsi, czują się, że są niekochani, tak? Być może literalnie, rzeczywiście stało się tak w twoim życiu, że ciebie odrzucili, może rodzice, może brat, siostra, może koledzy, przyjaciele, że cię naprawdę odrzucili. Ale co ty z tym zrobisz, to już jest po twojej stronie. To, że drugi człowiek może cię odrzucić, to jest prawda. Ale co ty z tym zrobisz, to już jest twoja sprawa. I możesz żyć tym poczuciem krzywdy, odrzucenia i możesz siedzieć jak ktoś, kto ciągle rozdrapuje rany. Wiecie, ja kiedy głosiłem do takiej młodzieży z trudnych rodzin na ulicach Bytomia, była tam taka dziewczyna, która miała pocięte całe ręce. Ona nie cięła tego, nawet nie miała ich pociętych. Ona nawet żyletek nie używała. Ona je rozdrapywała paznokciami i krew się lała. Dlaczego? Dlatego, że między innymi to była osoba, która była odrzucona. I wiecie, i czasami chrześcijanie, którzy przychodzą do Jezusa, są zbawieni, są w ziemi obiecanej. To jest Goliat dla nich. I siedzą i jakieś rzeczy, które wydarzyły się w ich życiu, ktoś ich odrzucił, coś nie poszło po ich myśli, czują się skrzywdzeni. Oni siedzą i w duchowy sposób rozdrapują każdą ranę. I całe życie siedzą i rozdrapują każdą ranę. I drapią i krew się leje. Nigdy się to nie uzdrowi. Musisz przestać tak robić. Musisz przestać drapać, rozdrapywać. Musisz pozwolić, żeby olej Ducha Świętego, mówię takim obrazowym słownictwem, ale pozwoli, żeby Bóg przez swoje słowo, przez modlitwę, przez moc Ducha Świętego, który jest w tobie, żeby On to uleczył. Musisz w końcu zdać sobie sprawę, że przed tobą jest olbrzym. I on będzie tam tak długo stał, tak długo cię lżył, tak długo cię naśmiewał, tak długo cię ranił, jak mu na to pozwolisz. Albo zrobisz to, co Dawid. Wyjdziesz w imieniu Pana i powiesz dość już, nigdy więcej. Niskie poczucie wartości, że zawsze jestem gorszy, zawsze mi się to nie uda po prostu. powoduje, że my nie chcemy też innym ludziom ufać, bo wiemy, że iluś ludzi nas wcześniej odrzuciło, albo nasi rodzice, bliscy, komuś, komu żeśmy zaufali, nas potraktował źle, to my teraz nie będziemy ufać. I teraz przychodzimy do kościoła, gdzie ma być miłość, ale my zaczynamy podejrzewać, że ktoś inny, pomimo tego, że się uśmiecha, to on nas zaraz może odrzucić. Albo on ma jakiś chytry, ukryty plan z tyłu, żeby mnie podejść i albo mnie wykorzystać, a później i tak mnie kopnie, za przeproszenie, w tyłek. Więc jest olbrzym, z którym możesz sobie poradzić przez modlitwę, przez słowo, przez moc Ducha Świętego. Jest olbrzym, którego możesz pokonać, jeżeli powiesz, faktycznie on tam jest. Ale jeżeli pójdziesz, olbrzym będzie wołał, naśmiewał się, ale ty patrzysz w prawo, byle go nie zdenerwować, to nigdy go nie zwyciężysz w swoim życiu. Nigdy nie będziesz wolny od odrzucenia. I wiecie, ty wchodzisz głębiej w Boże rzeczy, w Boże sprawy, w Bożą służbę, ale jeżeli czujesz się odrzucony i czujesz, jak jakaś magiczna wręcz siła cię ciągnie gdzieś w dół i ciągle coś jest nie tak, to musisz zdać sobie sprawę, że Jezus chce cię z tych rzeczy uwalniać. Jezus chce cię z tych rzeczy uzdrowić. Kolejny kamień, kolejny Goliat, który można zaobserwować w kościołach, bo to, że na świecie, to jest inna sprawa. Ale to jest bunt. Wiesz, bunt przeciwko, tu żeśmy już Jarka słyszeli świadectwo, bunt przeciwko osobom, które mają nad tobą jakiś autorytet, tak? Czyli rodzice, prawda, współmałżonek, pastor, szef pracy, czy ktoś, kto ma jakiś autorytet, ty po prostu, tu nie chodzi o to, że ty nie możesz mieć swojej opinii, swojego zdania, możesz mieć, ale to, co się dzieje w twoim sercu, za każdym razem, kiedy dyrektor mówi, proszę wziąć tą teczkę i przestawić w prawo, to po prostu coś w tobie wrze i mówisz, ja go nie będę słuchał, nie, to po prostu coś jest nie tak, musisz zdać sobie sprawę, że to może być duchowy olbrzym, który cię tamuje, zatrzymuje przed wejściem w Boże błogosławieństwo. Jeżeli nigdy nie poddasz się autorytetom, ciągle będziesz taki niezależny, nikomu nie będę słuchał, tylko ja wiem, Bóg też do mnie mówi, też czytam Biblię, co inni mi będą mówić, a co pastor albo co szef, przecież on gorsze wykształcenie, nie ma takiego doświadczenia, ja zrobię i tak po swojemu. Jeżeli odkrywasz te rzeczy ciągle w sobie, to powiem ci, jest problem. Jest problem. Moim zdaniem jest to olbrzym buntu, który się pojawia, lży, naśmiewa się. Jak ci wszystko już dobrze idzie, już ten nagle pyk, ty się nie wiadomo dlaczego buntujesz, odwracasz i robisz po swojemu. Apostoł Paweł pisał coś takiego do chrześcijan w Rzymie. A pamiętamy, że Rzymianie, to było wtedy cesarstwo, jak on to pisał, i byli okupantami wielu terenów w Europie, czy tam powiedzmy nawet w Izraelu. I apostoł Paweł pisał coś takiego do tych wierzących, wiedząc, jak z historii wiecie, że nie każdy cesarz był miłym człowiekiem, tak? Wielu cesarzy zabijało ludzi z różnych błahych i poważniejszych rzeczy, ale apostoł Paweł pisał do ludzi wierzących coś takiego. W Rzymian 13 rozdział. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Czyli nawet apostoł Paweł mówił, wiedząc, że ta władza, o której on pisał tak naprawdę, nie jest tą Bożą, świętą władzą, to on powiedział, że władza należy pochodzi od Boga. Oczywiście, ja chciałem taki krótki wątek tylko powiedzieć. Jeżeli władza tobie mówi, żebyś zrobił coś, Jeżeli władza mówi, żebyś zrobił coś, co jest przeciwko Bogu, to nie rób tego. Zapłacisz za to karę prawdopodobnie, ale nie rób tego. Ale jeżeli to, co władza mówi, nie gryzie się z tym, co Bóg mówi, to dlaczego jej nie słuchasz, tak? Jeżeli szef ci mówi, bądź na ósmą, to powinieneś być przynajmniej na ósmą, jak nie za 10, tak? Jeżeli szef ci mówi, przestaw to krzesło w tamtą stronę i Biblia nie mówi o tym, żeby te krzesło jednak tu stało, to przestaw je, tak? To jest symbol uległości, tak? Że się poddałeś tej władzy, bo ktoś nad tobą ma władzę, jest odpowiedzialny za coś. Więc chrześcijanie, niektórzy mają tego olbrzyma, który ich zatrzymuje przed tym, żeby weszli głębiej w Boże rzeczy. I dopóki nie uzmysłowisz sobie, że ten olbrzym jest, no to on będzie po prostu rozwalał twoje życie. I za każdym razem, kiedy napotkasz władzę, jakiś autorytet w swoim życiu, dziecko, rodzica, tak, pracownik, szefa, ludzie w kościele, pastora, tak, jeszcze na ulicy policjanta, to za każdym razem to coś będzie... Jak ktoś dotknie tego punktu w twoim życiu, tego delikatnego, to ty i nie wytrzymasz. Czwarty kamień, czwarty Goliat, tak, albo olbrzym, to jest uraza. To jest uraza, to jest obrażanie się. Biblia mówi zgorszenie na to też. Zgorszenie, czyli to nie jest tak jak po śląsku, że się ktoś gorszy, tak? Zgorszenie, że on się odwraca i idzie w drugą stronę. I wiecie, i w kościołach tak jest, tak? Że niektórzy z jakiegoś błahego powodu albo poważniejszego się odwraca i idzie, nie? Bierze swoje zabawki i w długą. Pan Jezus powiedział, że te zgorszenia przyjdą. Tak, i za tym przyjdą różne zwiedzenia. I dlaczego to mówię? Dlatego, że to jest Goliat, to jest olbrzym, który stoi w... To jest Goliat, który stoi w ziemi obiecanej i czeka, żeby ciebie zaatakować i nie dać ci wejść w Boże błogosławieństwa. To ja ci coś powiem, tak? Albo ktoś inny w kościele, ty czujesz się, że to nie było takie nasączone miłością. Albo ktoś mógł to zrobić, ale nie zrobił. Czyli on nie ma miłości, tak? Albo ktoś to zrobił i tak, no, tak cynicznie to zrobił. Ty czujesz, że to było cynicznie. Czujesz, że to zrobił złośliwie. I się obrażasz już. Nigdy do niego nic nie powiem. Nigdy nic już nie zrobię. Najlepiej... I czujesz w swoim życiu tak... Masz takie pretensje do kogoś, albo czujesz się rozgoryczony... Najczęściej uraza, wiecie, ja nie jestem urażony, jak ktoś na ulicy na mnie krzywo spojrzy, bo ja go nie znam, tak? Nawet nie wiem, czy on krzywo spojrzy na mnie, czy on ma taki wyraz twarzy. Ale wiecie, kiedy ja kogoś znam bliżej albo już bardzo blisko i ten człowiek nie spełni jakichś moich oczekiwań, albo ja coś myślę, że on myślał, albo on coś powiedział i ja wiem, co on miał na myśli, mówiąc to, co mówił, tak? I ja zaczynam czuć jakiś żal. Ja jestem rozgoryczony jego postępowaniem. Mam jakieś wyrzuty co do niego. I nic z tym nie robię, to wiesz o tym, że to cię będzie odciągało? Będziesz coraz taki zimniejszy w relacjach, tak? A nawet to wpłynie na twoją relację z Bogiem. Więc jeżeli stoi przed nami Goliat w postaci urazy, że my się obrażamy, że my mamy pretensje jeden do drugiego i nic z tym nie zrobimy, to ten Goliat posprząta kościół. Relacje w kościele, tak? Przykład. Będę bardzo osobisty, może być? Przykład taki. Mówię, w tym pomieszczeniu nie pijemy kawy. Nie dlatego, że ja sobie tak to wymyśliłem, tylko mamy doświadczenia, że jak piliśmy kawę w tym pomieszczeniu, to rozlaliśmy wszędzie i po prostu były wykładziny do wymiany, tak? Między innymi z powodu kawy. I teraz ja to mówię, uśmiecham się, miło żartuję, mówię, kawy nie pijemy, nie? I ktoś myśli, no tak, Tomek przesadza kompletnie, nie? Jak ja kawy nie piję, ja muszę sobie wypić. On nie ma prawa, żeby to mi powiedzieć. I on się tak patrzył na mnie, wyraźnie się na mnie patrzył. On to specjalnie do mnie mówił. On do nikogo innego nie mówił, tylko do mnie. On pije do mnie. Ja nigdy kawy tu nie wylałem, ale on to specjalnie do mnie mówi. I co się czujesz? Zaczynasz czuć się urażony. Tak? Przychodzisz do domu, nie umiesz sobie z tym poradzić, czujesz żal. No jak on mógł tak powiedzieć? Ja nigdy nie rozlałem kawy, ale no chętnie bym się tu napił. Jest fajny stolik, krzesełko i on mi zakazuje robić coś takiego. No jaki w ogóle prawdę? To jest jego kościół? I ty pozwalasz sobie na tego rodzaju filozofię, tak? Myśli i to płynie. I zaczyna narastać tobie jakiś rodzaj uczucia. Ty jesteś rozgoryczony, wchodzisz i już czujesz taka oziębłość trochę, bo to już nie jest twoje miejsce. Bo tu kawy nie można pić. I Tomek się patrzył na mnie. On uczuć nie ma w ogóle. Jak można tak? I pozwalasz, żeby to po prostu zaczęło zakorzenia się w tobie. I to tam rośnie. I kiedy ja podchodzę i się uśmiecham do ciebie i mówię dzień dobry, jak się masz, to ty to zaczynasz odbierać jako złośliwość. Jako, no jak on może? On przychodzi i jeszcze się tak głupkowato uśmiecha, tak? Po prostu dokucza mi bardzo mocno. I z czegoś, co jest, co nie jest problemem, co ma służyć jakby wszystkim nam i miło się zachowujemy, nagle się okazuje, że rośnie uraza, tak? Rośnie uraza i ktoś zaczyna być takim bardzo oziębłym, coraz zimniejszym. Najpierw do ludzi, a później do miejsca, a później się okazuje, że go nie ma w kościele, nie? To jest Goliat, który stoi naprzeciwko nas. To jest Goliat, który, jeżeli tylko będzie mógł, to zabierze ci to, co Bóg ci daje, żeby cię powstrzymać przed Bożym błogosławieństwem, tak? Przed relacjami z innymi ludźmi, przed wymianą doświadczeń, Słowa Bożego, modlitwą. To jest Goliat, który zatrzyma cię i okaże się, że będzie ci się wydawało, że jesteś sam, jak palec. Więc rozwiązanie tego jest, żeby być osobą, która ma nastawienie, ja przebaczam. Za każdym razem, jak ktoś mi coś zrobi, czy umyślnie, czy nie, to ja nie mówię, zrobię ci to samo. Zobaczysz, jak to boli. Tak? I nie będę patrzył na ciebie już nigdy, tylko ja decyduję się, że ja ci przebaczę. Ja decyduję się, że ja nie użyję tych samych słów, które ty powiedziałeś do mnie. Decyduję się na to, że ja będę cię błogosławił. I mogę to zrobić nawet w modlitwie. Mówię, błogosław tej osobie, Panie. Ty wiesz, że wiesz, co powiedziała, ale ty błogosław obficie. Obficie, błogosław. Zaczynasz coś też sobie, jakieś te myśli złe, warownie, zaczynają się kruszyć, bo zaczynasz postępować w mocy Ducha Świętego, w przebaczeniu, w błogosławieństwie. I możesz też się powiedzieć, Panie, Ty wiesz, jak ta osoba mnie zraniła. Opatrz tę ranę. Zaczynasz chodzić w wierze, że Bóg jest Twoim uzdrowicielem, tak? I wtedy nagle ten olbrzym, ten diabeł, ten wróg musi się odsunąć. Mówi, a to wredny chrześcijanin, znowu mnie pokonał, tak? Znowu użył Słowa Bożego, znowu był posłuszny Jezusowi i znowu mu się udało, tak? Więc miejmy satysfakcję z tego, że diabeł jest pokonany, a Jezus wywyższony, tak? Co nie znaczy, że nie stoczymy jakichś walk, nie powalczymy. I ostatni kamień. Również wielki, ale chciałbym również o nim powiedzieć. Czary, manipulacja, przepowiadanie przyszłości. Nie wiem, modliłem się i chcę wam powiedzieć o tym kamieniu, dlatego że ludzie przychodzą do kościoła, ja już się spotkałem w kościołach, że niektórzy ludzie, wiesz, zanim stali się wierzący, oni mieli do czynienia z wieloma okultystycznymi rzeczami. Zajmowali się horoskopami, wróżeniem i tak dalej. I oni przychodzą do kościoła i dla nich powinien być czas, żeby oni się z tych rzeczy oczyścili. Wiecie, oni słyszeli w swoim życiu demony, oni słyszeli różne rzeczy. I powinien być czas czytania Słowa Bożego, modlitwy i oczyszczenia. A ja już się spotkałem z takimi ludźmi, którzy od razu wchodzą w dar proroctwa na przykład. Tak? Czyli jakby... Wiesz, to, co robili wcześniej, jak nie byli z Jezusem, to teraz zaczynam robić, tylko już pod przykrywką Jezusa. I często to jest pomieszane, poplątane. Więc takie rzeczy jak przeklinanie innych, tak? Rzucanie jakichś uroków, to jest kolejny olbrzym, który może pojawić się w twoim życiu, jeżeli to wcześniej robiłeś, chodziłeś do wróżki, tak? Czytałeś horoskopy, albo samemu przeklinałeś innych ludzi, albo przepowiadałeś sobie przyszłość czegoś, musisz zrezygnować z tego. Musisz powiedzieć stop. Powinieneś przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, wybacz, że to robiłem. Wybacz, że byłem w to zaangażowany. Uwolnij mnie z tego wszystkiego. Teraz chcę tylko Tobie ufać. Przepowiadanie przyszłości jest złe, tak? Horoskopy są złe. Czary, rzucanie jakichś uroków, wiecie, życzenie komuś czegoś złego jest złe. I to jest Goliat. To jest olbrzym, który wychodzi naprzeciwko ciebie, żeby ciebie owiązać, uwiązać, żebyś żył w jakimś świecie, który sprawi, że będziesz oślepiony. To się Bogu absolutnie nie podoba. I jeżeli na tym miejscu ktokolwiek jest, kto jest jakoś tak zaangażowany, albo był i nie zrobił z tym porządku, to powinien jak najszybciej z tym zrobić. Nawet nie czekać do jutra. Powinien jak najszybciej z tym porządek zrobić. Jeżeli masz jakieś rzeczy w swoim życiu, które są związane z czarami, jakieś przedmioty, jakieś gazety, jakieś horoskopy, amulety, cokolwiek, idź do domu dzisiaj i to wszystko wyrzuć do kosza na śmieci. I od razu ten kosz na śmieci wyrzuć do wielkiego kosza na śmieci, tak? I po prostu nigdy więcej już do tego nie wracaj. Zostaw to wszystko, dlatego że to jest Goliat, to jest siła duchowa, która spęta twoje nogi, zaślepi twój wzrok i będzie cię powstrzymywać przed Bożymi rzeczami. Takie miałem przekonanie, żeby wam o tym powiedzieć, więc jeżeli ktoś z was jest to jakośkolwiek zaangażowany albo był, to przyjdź do Boga, żeby Bóg cię mógł oczyścić z tych rzeczy, żebyś mógł zrezygnować z tych spraw. Bóg wzywa nasz Kościół do walki i żebyśmy walczyli jeden od drugiego, tak? Słuchajcie, Bóg wzywa ten Kościół, żebyśmy walczyli o siebie, tak? Pomyśl, gdybyś ty dzisiaj nie przyszedł tutaj, gdybym ja nie przyszedł, to nie byłoby tego zgromadzenia, tak? Nie moglibyśmy świadectw słyszeć, nie moglibyśmy słyszeć, jak ludzie się nawracają, jak ludzie są uzdrowieni, jak przeżywają przemianę życia. Dlatego ty dzisiaj tu jesteś, ja jestem, to jest takie ważne, żebyśmy walczyli o ten Kościół. To jest ważne, żebyśmy walczyli z tymi olbrzymami, które gdzieś biją w nasze życie i my przychodzimy z nimi do tego miejsca. Jeżeli sobie nie poradzimy z nimi, nie zwyciężymy w imieniu Pana, to one będą osłabiały te miejsce, one będą osłabiały ten Kościół, tak? Tą wspólnotę. Więc my dzisiaj stoimy razem, żeby pokonać wszelkiego Goliata w naszym życiu, tak? Amen?
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.